Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 13 rozdział, wersety od 17 do 18. Gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była bliższa. To dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Skierował więc Bóg swój lud na drogę pustynną, wiodącą ku Morzu Czerwonemu. Izraelici zaś wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. To jest Boże Słowo. Kiedyś miałem okazję polecieć do Stanów Zjednoczonych, do San Francisco w Kalifornii. Więc zanim wyleciałem, to popatrzyłem na mapę, a że leciałem przez Londyn, więc sobie na mapie wyznaczyłem trasę, tak? Miałem punkt A, Londyn, punkt B, San Francisco, więc samolot poleci, prawda, tak. Tak mi się wydawało, że trasa samolotu będzie w linii prostej, prawda, z Londynu do San Francisco. Ale kiedy już leciałem samolotem, to w fotelach były takie telewizorki małe i w każdej chwili można było sobie na ekranie tego telewizora zobaczyć, czy sprawdzić, gdzie obecnie samolot się znajduje, jaka jest jego pozycja. No i jak tak sobie sprawdzałem, no to się okazało, że wcale nie lecimy w linii prostej do San Francisco, tylko lecimy jakąś dziwną trasą na północ, nad Kanadę, do Grenlandii, później Kanadą. I później sobie przypomniałem z lekcji geografii, że trasa taka AB, tak na wprost z Londynu do San Francisco, tak jak sobie to na mapie wyznaczyłem, jest w zasadzie trasą najdłuższą. Trasa najkrótsza to właśnie ta nad Kanadą. Dlaczego? No bo Ziemia nie jest płaska jak na mapie, tylko Ziemia też nie jest kulą, tylko taka owalna. Bardziej w związku z tym ta trasa tak dookoła jest dużo, znaczy jest dalsza niż ta trasa nad Kanadą. Jeżeli jest najkrótsza, to znaczy też ta nad Kanadą, ta trasa, to znaczy, że też i najtańsza. Tak? Moja trasa byłaby dłuższa i droższa. I bardzo często chrześcijanie patrzą właśnie w podobny sposób na Boże obietnice. Bóg obiecał jakąś rzecz, a my patrzymy na mapę, prawda, i widzimy punkt A i punkt B i wyznaczamy prostą linię od punktu A do punktu B. Właśnie ta trasa odzwierciedla nasze oczekiwanie odnośnie działania Boga. Bóg będzie działał w taki sposób, jak my mu tam wyznaczymy, prawda? I wydaje się, że Bóg będzie działał właśnie z naszymi oczekiwaniami. Wtedy obietnica Boża, jeżeli tak myślimy, wtedy obietnica Boża staje się takim magicznym zaklęciem z bajki Stoliczku nakryj się. Powiemy Stoliczku nakryj się i Stoliczek już nam daje, prawda, różne wspaniałości do jedzenia. Ale Boże obietnice, musimy pamiętać, to nie Boże zaklęcia, które zmuszają Boga do działania tak, jak my byśmy tego chcieli. I o tym przypomina nam ten dzisiejszy fragment, ten z 13 rozdziału, który przeczytaliśmy wcześniej. Więc mamy trzy rzeczy, które się dzisiaj nauczymy odnośnie Bożych obietnic, bo dzisiaj chciałem, abyśmy się właśnie tym fragmentem zajęli. Po pierwsze, no widzimy, że Bóg obiecał Izraelitom, że wyprowadzi ich z Egiptu i wprowadzi do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaanu. Faraon w końcu ugiął się pod Bożą ręką i wypuścił Izraelitów, pozwolił im odejść. Więc można powiedzieć, że pewna część Bożej obietnicy została zrealizowana. Izraelici mogą wyjść, mogą odejść, mogą udać się w swoją podróż. Ale tutaj no wydarza się coś nieoczekiwanego, tak? Nasz tekst mówi, co mówi? Że gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była bliższa. Bóg poprowadził swój lud na południe, drogą pustynną, wiodącą ku Morzu Czerwonemu. Więc Bóg nie poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej najkrótszą drogą, czyli z punktu A do punktu B, prosta linia, prawda, najszybsza, tylko poprowadził swój lud inną drogą, dłuższą drogą, drogą, która była bardziej wymagająca, ponieważ to była pustynna droga. Droga do ziemi filistyńskiej, o której tutaj jest mowa, ta szybsza, ta bliższa, była szlakiem handlowym o szerokości około 12 kilometrów, którym ciągnęły karawany. Była to droga, która ciągnęła się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, aż do Palestyny, więc była to droga dobrze znana. Wiadomo było, gdzie się zatrzymać, wiadomo było, gdzie uzupełnić wodę i tak dalej. Można powiedzieć, że to tak była taka starożytna autostrada, która umożliwiała szybkie przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego, a po drodze były różne miejsca na postój, gdzie można odpocząć i uzupełnić zapasy. Ale Bóg wybrał, znaczy nie wybrał tej drogi, ale postanowił poprowadzić swój lud inną drogą, dłuższą drogą, drogą, która wiodła przez pustynię. Była to droga dużo bardziej wymagająca, była to droga dużo wolniejsza. Jeśli byśmy popatrzyli na kolejne rozdziały, to dowiemy się, że była to droga, gdzie było mało jedzenia, gdzie było mało wody. Generalnie był problem z pitną wodą, a woda jest kluczowa, gdy się podróżuje po pustyni czy przez pustynię. Ludzie i zwierzęta, bo Izraelici wyszli ze zwierzętami, potrzebują picia czy potrzebowali wody. Dlatego ta droga była dużo trudniejsza i też wolniejsza od tej, w cudzysłowie, autostrady biegnącej do ziemi filistyńskiej. Więc jeśli Bóg wybiera dłuższą i wolniejszą trasę, to znaczy, że czas wypełnienia obietnicy nie jest dla Niego czy dla Boga aż tak zobowiązujący, prawda? Że Bóg musi jak najszybciej wypełnić to, co obiecał. Oczywiście Bóg obiecał, że wprowadzi swój lud do ziemi obiecanej, ale to nie znaczy, że Pan Bóg stał się niewolnikiem swojej własnej obietnicy, czy zakładnikiem swojej własnej obietnicy, tak jak często rodzice stają się zakładnikami swoich dzieci, ponieważ im coś obiecali. Jako rodzic no wielokrotnie słyszałem od moich dzieci, ale tato, obiecałeś. Tak, obiecałem. Nie wypieram się tego, ale parę razy musiałem swoim dzieciom przypomnieć, że pamiętam o tym, co obiecałem, ale to ja zdecyduję, kiedy będzie najlepszy czas, żeby tę obietnicę wypełnić. To nie znaczy, że skoro obiecałem, to będę teraz stawał na głowie i nie zważam na nic dookoła, na okoliczności, tylko spełnię swoją obietnicę. To byłoby nieodpowiedzialne. Muszę postępować odpowiedzialnie i robić rzeczy we właściwym czasie. Dałem obietnicę, ale to nie znaczy, że teraz obietnica będzie nade mną panować. Dałem obietnicę i to ja zdecyduję, kiedy ją wypełnić. Więc ja panuję nad obietnicą, przynajmniej staram się. Tak samo jest z Bogiem. Bóg nie kieruje się oczekiwaniami swojego ludu, prawda? Bo lud na pewno to by oczekiwał, żeby jak najszybciej tam dotrzeć. Bóg nie jest zakładnikiem swoich własnych obietnic. To nie obietnice kierują Bogiem, ale to Bóg kieruje obietnicami. W swoim czasie Bóg je wypełni i to widzimy właśnie tutaj. Bóg wybiera dłuższą trasę, więc ma swój własny czas wprowadzenia swojego ludu do ziemi obiecanej. Widzimy zatem, że Bóg nie prowadzi swojego ludu zgodnie z jego oczekiwaniami, tak? Bóg prowadzi lud zgodnie ze swoją własną wolą, więc te dwa wersety pokazują nam najważniejszą prawdę, jeśli chodzi o Boże obietnice. Jaka to prawda? Taka, że to Bóg decyduje, jak i kiedy wypełnić daną obietnicę. Tak? To Bóg decyduje, jak i kiedy wypełnić daną obietnicę. Oczywiście musimy pamiętać, że jeśli chodzi o obietnice, to mamy różne obietnice. Niektóre obietnice mają sprecyzowany czas odpowiedzi, czy też sprecyzowany czas działania Boga. Na przykład w 16 rozdziale, w 12 wersecie Bóg powiedział Izraelitom: usłyszałem szemranie synów Izraela, przekaż im, pod wieczór będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Więc mamy, Bóg obiecuje swoje działanie, tak? I mówi, no, wieczorem będę działał i rano będę działał, tak? Więc mamy konkretne ramy czasowe, tak? Czy w tym wypadku Bóg zwlekał, odkładał w czasie? No zobaczmy, co dalsze wersety mówią. Gdy nastał wieczór, przyleciały przepiórki. Pokryły one cały obóz, a rano wokół obozu zalegała warstwa rosy. Lecz gdy rosa się podniosła, okazało się, że powierzchnię pustyni pokrywają drobne płatki, drobne niczym szron na ziemi. A kiedy Izraelici to zobaczyli, pytali jeden drugiego, co to jest, bo tego nie znali. Wtedy Mojżesz wyjaśnił, to jest chleb, który Pan daje wam na pokarm. Więc Bóg obiecał jedzenie w konkretnym czasie i zrealizował to zgodnie z tym, co obiecał. Mamy tu konkretne, czasowe zobowiązanie się Boga, by dać jedzenie swojemu ludowi. Teraz jak to przenieść na nasz kontekst, tak? Na przykład mamy obietnicę Pana Jezusa, który mówi też ze Słowa Bożego, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Więc jest to obietnica powiązana z czasem, możemy powiedzieć. W momencie uwierzenia w Jezusa Chrystusa otrzymujesz zbawienie. Nie później, tak, ale w momencie uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa proces zbawienia zostaje rozpoczęty w twoim życiu. Bóg będzie działał w takich ramach czasowych, tak? To nie znaczy, że odwlecze to, czy rozciągnie w czasie, w sensie, że rozpoczęcie tego procesu zbawienia nie będzie odwleczone. Ale kiedy uwierzysz, będziesz zbawiony. Więc to jest obietnica Bożego działania powiązana z czasem. Więc Bóg decyduje, jak i kiedy wypełnić daną obietnicę. Po drugie, widzimy, że Bóg podjął taką decyzję, żeby pójść tą dłuższą, trudniejszą drogą ze względu na swój lud. Tak? Ze względu na swój lud, czyli Bóg kieruje się dobrem swojego ludu. Mamy napisane w 17 wersecie B, to dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Więc zanim przejdziemy dalej, to chciałem się podzielić pewną historią z podwórka mojego. Tak, kiedy byłem nastolatkiem, to pojawiło się wideo i filmy wideo. I najlepsze te filmy to były związane ze sztukami walki, kung fu, a już najlepsze z najlepszych to ninja. Tak? I pewna grupa nastolatków z sąsiedniego osiedla chyba się za dużo naoglądała tych filmów, ponieważ postanowili założyć gang ninja. Tak? Mieli kominiarki na głowach oraz krótkie kije na plecach i w grupie atakowali różne pojedyncze cele. Więc my postanowiliśmy, że nasza grupa się oprze im, no i zaczęliśmy zastanawiać tylko, jak im dać odpór. Więc skoro oni mieli krótkie kijki, to my stwierdziliśmy, że mieli długie witki. Jak taką długą witką on dostanie po nogach, to będzie bolało, czy minie ten zapał do bycia ninją. Więc zrobiliśmy sobie te długie kije, tak, żeby trzymać ich na dystans, no i czekaliśmy. Aż się pojawił ninja. Wszyscy byli pewni swego, wszyscy byli bohaterami, no ale jak się tylko pojawiła ta druga grupa na horyzoncie, to wszyscy wzięli nogi za pas i uciekli. Każdy w swoją stronę. Wszyscy się bali, więc dlatego uciekli. Więc mimo, że byliśmy dobrze przygotowani, zorganizowani, to nie byliśmy w stanie walczyć. Podobnie było z Izraelitami. Bóg znał swój lud. I wiedział, że ich morale jest bardzo niskie. Morale, według słownika, jest to gotowość do wypełniania obowiązków, znoszenia trudów i niebezpieczeństw oraz poczucie odpowiedzialności i wiara w sukces. No więc Izraelici mieli niskie albo nawet bardzo niskie morale i nie byli w tym momencie gotowi do wypełniania obowiązków, nie byli gotowi do znoszenia trudów i niebezpieczeństw. Nie mieli też poczucia odpowiedzialności i nie wierzyli w sukces. Tak? Po prostu się bali. Gdyby przyszło im stawić czoło Egipcjanom, to woleliby wrócić do niewoli, do Egiptu, niż walczyć z Egipcjanami. I bardzo dobrze to widać właśnie w tym rozdziale, który jeszcze na początku przeczytaliśmy, w 14 rozdziale, kiedy widząc zbliżającego się Faraona ze swoim wojskiem, jak zareagowali, czytamy. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan, ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni, zaczęli wołać do Pana. Ale jak wołać? No to jak jest odzwierciedlone w tym, jak wołali do Mojżesza. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni? To nie było wołanie, Boże ratuj, prawda, bo nie, ty masz wszelką moc i tak dalej. To było, Boże, po co ty nas tu wyprowadziłeś, żebyśmy zginęli? Tak, bo to jest właśnie ten odzwierciedlone w tym, co jak zwrócili do Mojżesza. Więc ich morale było bardzo niskie. I pytanie, dlaczego ich morale było takie niskie? I wydaje mi się, że odpowiedź znajduje się te znowu w 14 rozdziale, w wersetach od 30 do 31. W tym to dniu, kiedy już po tym, jak wojsko Faraon i ze swoim wojskiem zostali zniszczeni, jest mowa, w tym to dniu Pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy Faraona rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Zbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz Mojżesza, jego sługę. Dopiero po zniszczeniu Faraona i jego armii u Izraelitów nastąpił pewien przełom. Biblia mówi, że to wzbudziło bojaźń wobec Pana. Biblia mówi, że lud uwierzył w Pana oraz to, że Mojżesz jest prawdziwie jego sługą. A to znaczy, że wcześniej nie wierzyli, tak? Nie byli przekonani do końca. Ich niskie morale wynikało z tego, że nie znali potęgi Boga, chociaż Bóg dokonywał potężnych rzeczy w Egipcie, ale to na Egipcjanach. Dopiero to wydarzenie, ten widok tych ciał martwych żołnierzy egipskich spowodował, że ich stosunek do Boga się zmienił. Zobaczyli, że Bóg jest potężny i wtedy zaczęli Boga się bać. Nastąpił pewien przełom. Więc Bóg poprowadził swój lud dłuższą drogą nie dlatego, że był za słabym Bogiem, żeby ich prowadzić przez ziemię filistyńskie, ale dlatego, że tak było lepiej ze względu na lud. Tak było lepiej dla nich. Ta dłuższa droga była lepsza dla Bożego ludu. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Wspólne przechodzenie przez różne doświadczenia wzmacnia związek. A Bogu od samego początku chodziło, aby Izrael był Bożym ludem, a on, żeby był ich Bogiem. Jak ten cel osiągnąć? Przez różne doświadczenia, prawda, które scalają. Czyli żeby ten związek pomiędzy Izraelitami a Bogiem był mocny i silny, potrzebowali jakby przejść pewne rzeczy z Bogiem. Małżeństwo, które razem musi stawić czoło różnym przeciwnościom w związku, jest te przez te rozmaite, czy przez te przeciwności umocnione. Te różne doświadczenia, przez które wspólnie przechodzą na początku swojej drogi, umacnia ich miłość i przez to umacnia ich związek. Natomiast pary, które mają od samego początku łatwo, na przykład do rodziców dostają mieszkanie albo pieniądze i nie muszą się martwić, no to ich związek często nie przechodzi próby czasu, rozpada się. Dlaczego? No bo łatwo przyszło, łatwo poszło, prawda, nie ma się co czym przejmować. Ten związek był słaby, nie został wzmocniony różnymi wspólnymi doświadczeniami, nie ma tych nici łączących, więc właśnie lekko przyszło, lekko poszło, nie ma o co walczyć. Więc Bóg zna swój lud. Bóg wie doskonale, w jakiej duchowej kondycji się znajdują. Ich droga z Bogiem rozpoczęła się w zasadzie niedawno. Więc trudno ich winić, że mają dużo wątpliwości, że się boją, że są przerażeni. Bóg wie, że nie są gotowi, aby stawić czoło trudnościom. Dlatego ich prowadzi tą dłuższą drogą, aby ich do tych trudności przygotować. Prowadzi ich dłuższą drogą, aby mieli więcej czasu na to, aby Boga poznać. A jak się Boga poznaje? Kiedy jest się z Nim, spędza się czas z Nim, kiedy Bóg idzie przed tobą, tak, i prowadzi cię. Poznajesz wtedy Boga. Więc Bóg prowadzi ich dłuższą drogą, aby te różne doświadczenia, przez które Bóg ich przeprowadzi podczas tej drogi, scalały ich związek z Bogiem. Zatem Bóg ze względu na dobro swojego ludu prowadzi Izraelitów dłuższą i bardziej wymagającą drogą. Po trzecie, widzimy, że Bóg wziął podczas tej wyboru trasy, Bóg wziął pod uwagę okoliczności, w jakich znalazł się Boży lud. Tak? Więc Bóg dba o swój lud, tak? Wie, jaki jest i robi to dla Bożego ludu. A trzecia rzecz, Bóg bierze pod uwagę okoliczności, w jakich znalazł się Boży lud. Tak? To dlatego, znowu odwołanie, tak? To dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Więc znowu pojawia się kontekst Egiptu i bitwy. Więc w jakich okolicznościach znalazł się Boży lud? No Bóg obiecał Izraelitom dać ziemię Kanaanu. Ale co to była? Nikt tam nie mieszkał? Nie, to była zamieszkana ziemia. Zamieszkiwały tam różne ludy, więc żeby dać Izraelitom tę ziemię, to trzeba było trzeba było odebrać się najpierw tym, którzy tam mieszkali. I dodam tylko, że ludy zamieszkujące Kanaan postępowały w sposób niegodziwy i podły, dlatego Bóg postanowił te narody osądzić i zabrać im ziemię i ich wybić, wyniszczyć. Więc zajęcie Kanaanu wiązało się z konfliktem zbrojnym, z wojną, z walkami, z bitwami, więc to wszystko było przed Izraelem. Tak? Z drugiej strony pozostała nierozwiązana kwestia Egiptu, która musiała być jakoś definitywnie rozwiązana, rozstrzygnięta. I tutaj z Egiptem mamy są dwie strony medalu. Po pierwsze, Egipcjanie w końcu musieli zdać sobie sprawę i zdali sobie sprawę, jak strata tak wielu niewolników wpływa na gospodarkę, czy wpłynie na gospodarkę kraju. A z tekstu Biblii wiemy, że samych mężczyzn było około 600 tysięcy. To jest 600 tysięcy rąk do pracy, ogromny cios dla gospodarki Egiptu. A musimy pamiętać, że Egipt w tym tamtym czasie był też potęgą militarną. Więc jeżeli jakiś kraj przyjąłby Izraelitów do siebie, chodźcie, my was przyjmiemy, mieszkajcie u nas, to z czym by się to wiązało? No wiązałoby się z tym, że Egipt rozpocząłby wojnę z tym krajem. Tak? Egipt rozpocząłby wojnę z tym krajem, bo to by nie było w interesie Egiptu, żeby taka potężna grupa ludzi zamieszkiwała inny kraj. Dlatego, żeby uniknąć konfliktu, raczej trzeba było przegnać Izraelitów albo, w cudzysłowie, zachęcić ich do powrotu do Egiptu. Ponieważ dlatego Egipt był ciągle zagrożeniem. Nawet gdyby Izraelici wyszli z Egiptu i doszli do Kanaanu, to Egipt ciągle byłby zagrożeniem. Tak? Ale jest też druga strona medalu. I druga strona medalu jest taka, że Izraelici byli związani mentalnie z Egiptem. Ciągle. Można powiedzieć, że ta pępowina, która łączy Izraelitów z Egiptem, nie została odcięta. Izraelici szli trzymani przez Boga za rękę, ale ich głowa była skierowana nie w stronę Kanaanu, ale w stronę Egiptu. Bóg co prawda wyprowadził z niewoli, ale to, co było przed nimi, było dla nich mgliste, nie było do końca jasne, więc gdy tylko pojawiły się trudności, od razu pojawiała się myśl powrotu do Egiptu, prawda? I czytaliśmy o tym wcześniej, jak zobaczyli Izraelici wojska Faraona, to od razu byli przerażeni i mieli pretensje do Boga i pretensje do Mojżesza. Egipt, jaki by nie był, to był kojarzony z pewną stabilizacją. Dlatego Izraelici w trudnych momentach wracali myślami do Egiptu. Nawet gdyby musieli wracać do niewoli, to było lepiej tam niż tutaj na pustyni. I to był poważny problem. Więc te dwie kwestie, Kanaanu i Egiptu, musiały zostać jakoś załatwione. I czytamy, że Bóg to zrobił, Bóg je załatwił. Bóg poprzez zniszczenie Faraona i jego armii, możemy powiedzieć, upiekł dwie pieczenie na jednym rożnie, czy na jednym ogniu. Egipt pogrążył się w pewnym chaosie i musiał się zająć wewnętrznymi sprawami, ponieważ Faraon umarł, zginął. Armia została wybita, więc Egipt już nie myślał o Izraelitach, o ściganiu ich, ponieważ miał inne ważniejsze sprawy na głowie, sprawy wewnętrzne. I w ten sposób ta pępowina została odcięta. Dla Izraelitów nie było już powrotu do Egiptu. Izraelici dobrze zdawali sobie sprawę. Nawet gdyby chcieli wrócić, to Egipcjanie prawdopodobnie powiedzieli: my już was tu nie chcemy, dosyć się wycierpieliśmy, prawda? Ale to zatopienie wojsk egipskich było też rozwiązaniem bardzo pomocnym w niedalekiej przyszłości przy zdobywaniu Kanaanu. W jaki sposób? Odpowiedź znajduje się w 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. W tym rozdziale Mojżesz śpiewa pieśń właśnie po tym, czy razem z Izraelitami, po tych wydarzeniach nad Morzem Czerwonym, śpiewają pieśń Panu. I w 14 wersecie zaśpiewali o tym przeprowadzeniu przez Boga przez Morze Czerwone, o wybiciu armii egipskiej. Usłyszą to narody i zadrżą. Skurcze chwycą mieszkańców Filistei. Zaniepokoją się książęta Edomu, władców Moabu zdejmie przerażenie, a wszyscy mieszkańcy Kanaanu struchleją. Padnie na nich paraliżujący strach. Potężne Twoje ramię sprawi, że zamilkną jak kamień, póki nie przejdzie Twój lud, Panie, póki nie przejdzie lud, który Ty nabyłeś. Więc to, co wydarzyło się nad Morzem Czerwonym, będzie miało ogromny efekt psychologiczny w przyszłości. Wieść o zniszczeniu Faraona i jego armii przez Pana spowoduje, że narody zamieszkujące Kanaan będą się bały Pana i będą drżały przed Izraelem. Ich morale opadnie. Będą się bać Izraela, tak jak wcześniej Izrael bał się Egiptu. I w księdze Jozuego czytamy, że wieść o wydarzeniach znad Morza Czerwonego dotarła do Jerycha. Tak, już nawet Jetro, midiański kapłan, teść Mojżesza, słyszał o tym, co się wydarzyło właśnie nad Morzem Czerwonym, więc to się rozeszło. Wieść o tym się rozeszła po okolicznych krainach czy krajach. Ale w księdze Jozuego w drugim rozdziale czytamy o Jerychu. Izrael wysłał wywiadowców, tak, i nierządnica Rahab ich przyjęła. I co ona mówi Izraelitom? I powiedziała: wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Tak? I wiemy też, co uczyniliście tam innym królom. Więc wydarzenia z nadmorza Czerwonego miały ogromny efekt psychologiczny w przyszłości. Osłabiały morale mieszkańców Kanaanu, co na pewno było pomocne przy zdobywaniu tej ziemi, a tym samym umacniało morale Izraelitów. Więc Bóg obiecał wprowadzić Izraelitów do Kanaanu, ale poprowadził ich nie najkrótszą drogą, tylko najlepszą drogą. Tak? Nie była to najłatwiejsza droga, była to trudna droga, ale była to najlepsza droga ze względu na nich. I to jest lekcja dla nas na dziś. Apostoł Piotr napisał: Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Więc w Chrystusie zostały nam darowane drogocenne, największe obietnice. Więc kiedy odwołujemy się do Bożych obietnic, kiedy wołamy do Boga o wypełnienie swoich obietnic, Jego obietnic, to powinniśmy oczekiwać, że Bóg sam zdecyduje, jak odpowiedzieć. Nie wyznaczajmy Bogu, jak ma robić, tak? Nie wyznaczajmy trasy Jego działania, jak ma nas przeprowadzić. Po prostu pozwólmy Bogu być Bogiem i nie mówmy Mu, co robić, jak i kiedy ma zrobić, ponieważ Bóg ma inną perspektywę, ma szerszą perspektywę, ma szersze pole widzenia, widzi więcej, wie więcej niż my. Dlatego też On najlepiej wie, co jest najlepsze dla nas i jaki jest dla nas najlepszy czas. Wymaga to pewnej cierpliwości, ale też i pokory. Kiedy ja mówię, Boże, w Twoje ręce zostawiam, nie wiem jak, ale zrób to po swojemu, w swoim czasie, zgodnie z tym, co jest najlepsze dla mnie. Możemy natomiast być pewni, że Bóg nas poprowadzi w najlepszy możliwy sposób. Czasami najlepsza droga będzie najkrótszą drogą. Tak? Wołamy o coś, co potrzebujemy. Tak? Zgubiłem klucze. Panie Boże, pomóż mi znaleźć. I jest odpowiedź od razu, prawda? Klucze się znajdują, czy jakaś taka sytuacja. Ale czasami ta najlepszą drogą dla nas będzie ta dłuższa i trudniejsza droga. Tak? I ta najlepsza droga będzie nie najkrótsza, będzie nie najłatwiejsza, ale będzie na pewno najlepsza. Dlaczego? Z prostego powodu. Ponieważ Bóg kocha swoje dzieci i troszczy się o nie. Tak? Ponieważ Bóg chce solidnego związku ze swoimi dziećmi, a to oznacza przechodzenie przez pewne doświadczenia razem, wspólnie. Tak? Poza tym Bóg wie, że każdy z nas musi stoczyć jakieś walki. Każdy z nas w pewnym momencie będzie musiał zawalczyć o wiarę, można powiedzieć. Będzie musiał stawić czoło przeciwnościom, więc kochający Bóg będzie nas tak prowadził, aby nas do nich przygotować. Więc kochający Bóg będzie nas tak prowadził, żebyśmy mogli zwyciężyć. Dziś możemy Bożego prowadzenia nie rozumieć. Możemy czuć się właśnie jak ci Izraelici. Boże, dlaczego lepiej było tam niż tu? Tak? Ale możemy być pewni, że Bóg prowadzi nas do zwycięstwa. Nie rozumiemy tego, ale tak jest. I kiedy dojdziemy do miejsca, gdzie odniesiemy to zwycięstwo, to zrozumiemy, że stało się to możliwe dzięki Bożemu prowadzeniu, dzięki temu, przez co Bóg nas wcześniej przeprowadził. Przez tą dłuższą może drogę, przez tą trudniejszą drogę, ale jakim to błogosławieństwem jest dzisiaj. Tak? Dlatego jeśli masz trudny czas, czas doświadczeń, to nie wątp w Boga, w Jego działanie, w Jego miłość, w Jego oddanie. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli jesteś narodzony na nowo, to jesteś Bożym dzieckiem i Boży Duch przebywa w tobie jako zadatek tego wszystkiego, co Bóg obiecał. Bóg daje trochę teraz Ducha Świętego i mówi, resztę zapłacę w odpowiednim czasie, czy dam w odpowiednim czasie. Więc Bóg podkreśla, że On dotrzyma swoich zobowiązań, że Bóg się nie odwróci od ciebie, ani cię nie zostawi. Poprzez Chrystusa Bóg zawarł przymierze z tobą, a kiedy Bóg zawiera przymierze, to On nigdy nie zrywa przymierza. Człowiek może zerwać przymierze, ale nie Bóg. Więc Bóg zawarł przymierze z tobą w krwi Chrystusa. Więc dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteś w przymierzu z Bogiem, jeśli jesteś narodzony na nowo. Więc On cię nie zostawi. Jeśli pojawiają się w twoim sercu wątpliwości, właśnie z powodu doświadczeń, że może Bóg gdzieś zwleka, że Bóg nie daje tego, czego potrzebujesz, że nie ma wody do picia, że nie ma co jeść i tak dalej, jak Izraelici wołają, to niech w twoim sercu nie pozwól, aby się rodziły wątpliwości. Czytaj Stary Testament, czytaj te księgi mojżeszowe. które pokazują, czy mówią o tym, jak Bóg przeprowadził Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej i jak wypełnił swoje obietnice względem nich. Ucz się do nich, od nich, przepraszam, ucz się od nich, ucz się od ich błędów, na ich błędach, żebyś ty nie popełnił tych samych błędów. I niech to będzie zachętą dla ciebie, aby wierzyć w Bogu nawet w tych bardzo ciężkich chwilach. Pamiętaj, to nie ty prowadzisz Boga, ale to Bóg prowadzi ciebie. Nie wyznaczaj mu trasy, jak ma cię prowadzić, bo to nie ty prowadzisz Boga, ale Bóg prowadzi ciebie i On będzie cię prowadził zgodnie ze swoją wolą, zgodnie z tym, co jest najlepsze dla ciebie i weźmie pod uwagę różne okoliczności na obecną chwilę i na przyszłą chwilę. Więc to jest chyba najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to poddać się Bogu, z pokorą przyjąć nawet to, co ma dla nas, nawet jeśli jest to dla nas trudne, nawet jeśli jest to dla nas ciężkie. I Pan Jezus Chrystus jest tego dowodem. Tak? On wycierpiał krzyż, On wycierpiał śmierć, On wziął na siebie nasze grzechy, więc zrobił wszystko, to, co Bóg mu nakazał. Było to trudne, było to ciężkie, ale się temu poddał. Jaki mamy efekt? Jego imię jest ponad wszelkie imię. Jego imieniu jest zbawienie dla każdego, kto wierzy. Bóg wywyższył swojego Syna i wzbudził Go z martwych. Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Tak? Więc Jezus przeszedł przez to, wycierpiał wiele, tak? Ale Bóg uhonorował Go. Więc podobnie z nami. Patrzmy na Chrystusa, patrzmy na to, na stary lud w Bożym, na Boży lud w Starym Testamencie i uczmy się od nich. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, Ty wiesz, jak ludzie chcieli mieć taką lampę Alladyna, że kiedy tylko potrą, to wychodzi ten dżin z lampy i spełnia życzenia. I takiego Boga każdy chciał mieć. Ale Ojcze, dzięki Ci za to, że uwolniłeś nas od takiego myślenia, że wyrwałeś nas z mocy kłamstwa i pokazałeś, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Bogiem, któremu się służy. Bogiem, za którym się idzie. Bogiem, za którego się słucha. I Ojcze, pomóż nam to rozumieć. Pomóż nam rozumieć to, jak Ty działasz, jak działają Twoje obietnice, abyśmy nie byli rozczarowani po prostu jakąś kłamliwą nauką czy jakimś zwiedzeniem, ale żebyśmy rozumieli, że skoro obiecałeś, to Ty zdecydujesz, jak i kiedy wypełnić, w jaki sposób, aby to było najlepsze dla nas, aby to brało pod uwagę różne okoliczności, ponieważ Ty patrzysz dalej i szerzej niż my. Ojcze, dzięki Ci za to, za Twoją dobro, za Twoją łaskę, jaką możemy widzieć właśnie na kartach Starego Testamentu, że już tam możemy widzieć Chrystusa, że możemy widzieć to, jak wspaniale zajmujesz się swoim ludem i Ojcze, i możemy być wdzięczni właśnie, że przez Chrystusa my jesteśmy Twoim ludem. On nas usynowił, On spowodował, że jesteśmy Twoi, nabył nas swoją własną krwią i teraz należymy do Ciebie. I Ojcze, ucz nas właśnie na błędach Izraelitów, żebyśmy nie popełnili w naszym życiu takich błędów jak oni, ale żebyśmy mogli właśnie wzmocnieni wiarą, żebyśmy mogli oddać chwałę Tobie, Ojcze. Że kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, Ojcze, to żebyśmy nie wątpili. Pomagaj nam w tym, Ojcze, żebyśmy nie wątpili, ale wzmocnieni wiarą, właśnie tak jak Abraham był wzmocniony wiarą, widząc swoje umarłe ciało i umarłe ciało Sary, ale wierzył obietnicy i doczekał się potomka. I Ojcze, my też chcemy wierzyć obietnicy. Pomóż naszemu niedowiarstwu. Chcemy wierzyć obietnicy i zobaczyć realizację wejścia właśnie do ziemi obiecanej, do domu, który przygotowujesz dla nas w niebie, którego Pan Jezus przygotowuje dla nas w niebie. Ojcze, niech to będzie chwała i cześć na wieki wieków przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.